Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot, kłaniam się nisko. Dzisiaj zaproszę Państwa na Biskupią Górkę w Gdańsku. Kto ją choć raz odwiedził, ten wie, że miejsce to zawsze było szczególne. Ponieważ jest najwyżej położone w mieście, od lat wykorzystywano je do celów obronnych, albo wręcz przeciwnie, miejsce, z którego atakowano Gdańsk. Pełna bagażu historycznego Biskupia Górka nie jest dziś powodem do dumy, ale planowana jest jej rewitalizacja. I o tej odnowie Biskupiej Górki oraz, niestety, o problemach i zagrożeniach z nią związanych chciałabym Państwu opowiedzieć.
Tu na Biskupiej mamy całą historię wplecioną w historię Gdańska. Jesteśmy bardzo starą dzielnicą. Mamy przepiękne zabytki, które są również zaniedbane, które należy pokazać nie tylko mieszkańcom, nie tylko krajowi, ale w ogóle światu. Pierwszy na samym dole, na stoku, jest to kościół Menonitów. Nieco wyżej, a w zasadzie już na samej górze, Koszary, czyli obecne GWSH, również z 1827-33 lat. No i perełka, która jest dominantą miasta Gdańska, czyli wieża i sam schronisko młodzieżowego Paula Beneke i samo schronisko młodzieżowe. Bastiony również, które przynależą do tego terenu, bardziej do Koszar i stanowią część fortyfikacji Gdańska, są na terenie policji, nie bardzo można tam wchodzić, ale na pewno są warte ocalenia i pokazania wszystkim, którzy by chcieli je zobaczyć. Zawsze Biskupia Górka wpisywała się w historię i otoczenie Gdańska jako zagrożenie głównego miasta, ponieważ jesteśmy na wzniesieniu, ponieważ można stąd było obserwować Gdańsk, można było go stąd atakować. No w tej chwili poprzez ciemne, mroczne zaułki, które są nieremontowane, również jesteśmy spostrzegani jako duże zagrożenie. Na skręcie ulicy Biskupiej bardzo pięknie, bogato ozdobiony budynek z ornamentami nad drzwiami, nad oknami. Wszystkie kamienice generalnie pochodzą z przełomu 1800-1900 wieku, no co już samo w sobie stanowi to, że one są atrakcyjne i piękne. Ogromne zróżnicowanie w środku Biskupiej Górki, bardzo małe okienka, bardzo ciasne uliczki, klimatyczne przez to też i piękne, ale tam mieszkali ludzie bardzo biedni, w ogromnych skupiskach. Natomiast na zewnątrz, tam gdzie są właśnie bardzo wysokie okna, ludzie bogaci, ludzie, których było na to stać, mieszkania około 100 metrów, z przepięknym widokiem na Gdańsk, co należy zaznaczyć. I to jest coś, w czym się absolutnie można zakochać.
Dziś niewiele pozostało ze świetności Biskupiej Górki, o której mówiła Magdalena Kamrowska, lokalny przewodnik. Mieszkania komunalne są w opłakanym stanie, a czynsze, jakie lokatorzy muszą płacić, zupełnie nieproporcjonalne do panujących tam warunków.
Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zgodzi się pani porozmawiać z panią?
Proszę.
Dzień dobry, można?
Kafle już są nowe, powojenne.
Jedynie jaki tu jest plus, to jest, że tu jest metraż duży. Ale gdyby, bo to mieszkanie na przykład 6 osób powinno zamieszkiwać. I wtedy miastu wszystko i wszystko im pasuje. Nie ma łazienki, nie ma ciepłej wody, WC jest na półpiętrze. No i wszędzie wiadomo piece, nie? A czynsz jest w ogóle nieproporcjonalny do tego, jakie są warunki. Dlatego, że mało, że ten czynsz jest wysoki, to jeszcze ja muszę kupować opał. Ja mam, zaraz, ja tutaj sobie przygotowałam. W przyszłym roku będę płaciła 592,14, sam czynsz. A obecnie płacę 550,44.
Nie chciała się pani zamienić na mało?
No chciałam, ja mam złożone pismo w urzędzie, ale urząd mi proponował, ale co z tego, jeżeli to były na przykład 4 pokoiki, tam po 7 metrów, 11 metrów, 4 metry i piece. I tam gdzieś na końcu prawie miasta, bo to koniec Oruni. Dziękuję bardzo za tą lokalizację. Ja wiem, najwyżej tu umrę. Ja mam 20% ulgi za to, że jest grzyb na ścianach. I można pisać do nich i prosić, bo oni to powinni usunąć, miasto. Nie, no nigdy pieniędzy nie ma. Nikt pani tego nie zrobi, bo nie ma pieniędzy. Była specjalna komisja, przecież o okna. Ja miałam takie okna, że wie pani, zimą jakby mróz, ja miałam lód w środku na parapecie. To komisja jakaś specjalna, dopiero tam sąsiadka, już nie mieszka tu, przyszła i dopiero, ale ona była tam wyrzucana przez ochronę w urzędzie, bo ona tam była dzień w dzień. I dopiero przyszli i zobaczyli i faktycznie wstawili nam te okna. Ale oczywiście na klatce nic się dalej nie dzieje. Ja tu mieszkam od 56 roku. Powiem, klatka nie była remontowana nigdy. Były tylko schody malowane. A remontu zero.
Dziękuję, do widzenia. A pani długo tutaj mieszka?
60 lat. Pani, wejdźcie tutaj, wejdźcie.
Dzień dobry. No jest ciężko. Ja mam czwórkę dzieci, jestem sama. Tutaj za czynsz 600 zł. Nie stać mi na opłaty, szczerze.
600 płacisz, Ania?
Nie stać mi na opłaty, powiem
no,
szczerze.
No widzi pani, ona nie płaci za mieszkanie.
Płacę w kratkę, tak jak mnie stać, to zapłacę, nie stać mnie, to nie zapłacę. Muszę kupować prąd, bo licznik mam przedpłatowy. Za gaz rachunki, no wiadomo, duże, bo się grzeje mieszkanie ze względu na maluchy. Zobaczy pani, w jakim stanie jest to. Podłoga się zawala, jest to, no wejdzie pani. Staram się to utrzymać w jakimś tam, to mówię, tak jak wygląda mieszkanie, tak w porządku.
No, to jest.
Ale jest, widzi pani już pod folią pozakrywane, żeby po prostu...
Gdzie ci się ta podłoga tutaj dzieje?
Pod grodzikiem, cała podłoga jest ruchoma, szczury są w mieszkaniu.
Nie no, szczurów nie
naprawdę
ma.
Są, mam powygryzane, przepraszam, ale jest to do udowodnienia. Są dziury powygryzane, to są, wejdzie pani tu. Tutaj jest but tam wsadzony, żeby ten szczur, żebyśmy wiedzieli, kiedy on się wypycha tędy, tak?
Ale ja nie ma ich w piwnicy szczurów.
One włażą tą dziurą. Ja buta wkładam tylko dlatego, że słuchać wtedy, kiedy on próbuje się dostać do mieszkania, tak? Któryś z tych szczurów. W ubiegłym roku jedno z dzieci zostało uratowane przez psa. Pies po prostu zareagował, jak szczur do łóżka wlazł. Pracować na chwilę obecną no nie mogę, ze względu na to, że pracowałam w zakładzie, gdzie nawdychałam się zbyt wielką ilość chemii i ona aż do krwi się dostała.
Dziękuję
bardzo. Ślicznie pani.
Wstrząsające to.
Do widzenia.
Jeszcze 80 i płacę 300 zł miesięcznie. To jest bardzo dużo. A z tego względu, że to jest za 24 jeden pokój kuchnia. I ani łazienki to nic nie ma. To jest nowa. Ja opłacam i tak nic z tego nie ma. Wszystko na własny rachunek trzeba. Dziś mi to kończą stawić na własny rachunek.
Krzysiula, masz?
Co?
No?
Nie mam. Dobra, idź już, Wanda, nie ma.
Ale ja tylko wiesz, co,
daj mi spokój.
Tą gazetę żeś udała.
Dobra, wy powiedzcie, nie mam czasu, bo powiem tak.
Tu jest,
Dobry. Mogę wejść?
Tak. Tu była woda leciała co siatkę, ale tu jest dziura w klatce.
I pan zgłaszał, państwo zgłaszyliście to? Do
oni domu. Wiedzą, oni to robili, ten kibel oni przywiedli nowy.
Biuro obsługi mieszkańców, tak? Numer 2, tak?
Zostawili to cegłę, to tu wszystko zostawili.
A te cegły to skąd pan, u pana się wzięły?
To są właściwie moje. Ja tu miałem według szczurów, oni to większą dziurę zrobili. Jeszcze woda, ten węzik tam braknie, ten stary jest za krótki, no ja miski mam podłożone.
Kilka miesięcy temu działacze organizacji pozarządowych przeprowadzili ankietę wśród mieszkańców lokali komunalnych. Okazało się, że po wprowadzonej w 2011 roku reformie czynszowej mieszkańcy masowo się zadłużają, oszczędzają na swoim zdrowiu i wodzie. Udałam się zatem do wiceprezydenta Gdańska Macieja Lisickiego, autora uchwały, w wyniku której czynsze m.in. właśnie w mieszkaniach komunalnych znacznie wzrosły.
Panie prezydencie, pan w ostatnim czasie był na Biskupiej Górce?
Nie, przyznaję, że akurat w tej części miasta ostatnio nie byłem.
Czyli nie wie pan, w jakim stanie ci ludzie mieszkają?
Nie, no to, pani redaktor, no to znaczy nie byłem, mówię, w ciągu minionych kilku miesięcy, natomiast na Biskupiej Górce jestem kilka razy w roku, więc ja mam świadomość oczywiście, że stan techniczny niektórych budynków jest fatalny. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że mówimy o zasobie komunalnym w skali miasta, a nie tylko tej czy poszczególnej dzielnicy. A więc reforma czynszowa dotyczyła całego obszaru Gdańska, oczywiście objechała w tym Biskupią Górkę. W ślad za tym, za reformą czynszową, rzeczywiście są większe środki przeznaczane na remonty mieszkań i budynków w Gdańsku. co niekoniecznie musi oznaczać, że w tym konkretnym miejscu. Ja w tej chwili nie mam wiedzy, czy na Biskupiej Górce były robione jakieś remonty, czy też ich nie było. Natomiast w skali miasta ta ilość remontów wzrosła znacząco. To mieszkańcy muszą w dużej części wziąć odpowiedzialność za swoje budynki. Pamiętajmy, że nawet te czynsze, które aktualnie funkcjonują, a które nie są dla ludzi niemajętnych wysokie, ponieważ oni mają prawo do nawet 60% ulgi. Są to czynsze, które w dalszym ciągu miasto musi do tego interesu dokładać. Ludzie dzisiaj trochę narzekają, ale przez kilkadziesiąt lat płacili grosze. I przez to, że płacili grosze, to poprzednia władza i aktualna władza tych remontów nie wykonywała, bo nie miała za co.
Panie prezydencie, ja byłam na Biskupiej Górce i widziałam te mieszkania wielu osób i to jest naprawdę opłakany stan. Pan mówi o tym, no właśnie, żeby mieszkańcy sami brali się też za swoje mieszkania, bo to jakby temu miało służyć, tylko jeżeli oni nie mają pieniędzy, bo czynsze są już tak wysokie, że oszczędzają i na wodzie, i na pewnych takich rzeczach, które powinny być im codziennie potrzebne, no to jak oni mają się jeszcze za remont wziąć? Przecież to są mieszkania komunalne.
Wielu tych mieszkańców może wystąpić o wymianę lokalu. Ja nie mówię, że wszyscy i że wszystkim od ręki to załatwimy, ale są sytuacje takie, że pozyskujemy co roku powyżej setki nowych lokali komunalnych w mieście i na ogół przesiedlamy do nich ludzi, którzy właśnie mieszkają w trudnych warunkach. Więc trzeba o taką pomoc wystąpić. Tylko oczywiście w tym nowym lokalu czynsz będzie już wynosił 10 zł za metr kwadratowy, bo nie będzie żadnej ulgi technicznej z tytułu złego stanu technicznego budynku i tak dalej. Rzeczywiście mamy jeszcze trochę takich przypadków, że nie byliśmy w stanie zaspokoić potrzeby mieszkańców, którzy mają duże mieszkanie, chcieli się przenieść na mniejsze mieszkanie komunalne, ale ta grupa naprawdę maleje z każdym dniem. Natomiast trzeba pamiętać, że bardzo duża grupa osób, która mieszka na lokalach większych i oczekuje na lokal mniejszy, to jest grupa, która mówi tak, ale lokal do wykupu. Czyli stawia nam warunki, albo mówi tak, ale tylko w tej dzielnicy.
Prezydent Lisicki wspomniał o przenoszeniu biedniejszych mieszkańców w inne rejony miasta. Taka praktyka miała miejsce choćby podczas rewitalizacji Letnicy. Zdaniem Piotra Wołkowińskiego, specjalisty od zmian społecznych i rewitalizacji, działania takie prowadzą do tworzenia dzielnic patologicznych.
Proszę.
Dzień.
Mieliśmy kilkaset lat temu taką możliwość, że na przykład Brytyjczycy, naród znany z tego, że są bardzo sprawiedliwi społecznie i tak dalej, oni wysyłali ludzi, którzy byli im niechciani lub niepotrzebni, czyli między innymi więźniów, do Australii. Czyli było dokąd wysłać kogoś innego. W tej chwili planeta jest taka, że ona się stała wioską, że nie ma już gdzie wyrzucić ludzi gdzieś indziej i problem każdej aglomeracji, każdego miasta, każdej dzielnicy to jest, że my musimy żyć wspólnie ze sobą. Niestety obserwacja wielu, wielu miast europejskich z mojej strony jest taka, że chcący, niechcący wytworzyliśmy getta ludzi mniej bogatych. I to powoduje, że my mamy zintensyfikowanie tej grupy społecznej, która jest częściowo odpowiedzialna za swoje czyny, częściowo nie. Proszę pamiętać o tym, że są ludzie, którzy naprawdę w pewnym momencie życia spadają z poziomu na poziom, nie? Ale jeżeli to popatrzymy się ze strony socjologicznej, no to te grupy, one są. Teraz miasto każde ma do zarządzania, jak ono je traktuje. I większość miast powiedziało sobie, aha, no mamy tam jakąś biedniejszą dzielnicę, jakieś mniej bogate rzeczy, no to tam będziemy mogli ich skoncentrować, bo to będzie troszeczkę tak na boku. To się nie dzieje przez złą wiarę, to się nie dzieje przez nieuczciwość wobec tych ludzi, ale to jest taki temacik, który jest fajnie odsunąć na bok. Na przykład we Francji, w takim mieście, co się Montbéliard nazywa, no to takie instytucje, w których pomieszkiwują migranci, którzy przyjeżdżają skądinąd, one się znajdują na końcu ostatniej ulicy miasta. To samo w sobie bardzo dużo mówi.
Co zatem zrobić się z mieszkańcami Biskupiej Górki, którzy nie mają pieniędzy, aby opłacić czynsz? Grzegorz Sulikowski z Miejskiego Wydziału Rewitalizacji przyznaje, że do tej pory, rewitalizując Letnice czy na przykład Dolne Miasto, władze nie miały pieniędzy, żeby zadbać o przenoszonych do biedniejszych dzielnic mieszkańców.
Niestety jest jeden problem podstawowy, który dotyka tych ludzi i z którym na razie nie potrafiliśmy sobie poradzić, dlatego że takie, a nie inne były wytyczne wynikające z programów unijnych. My remontujemy budynki, komunalne. I niestety w tych wyremontowanych budynkach komunalnych już nie mogą mieszkać ci ludzie, którzy nie płacą czynszu. Oni są przeniesieni do innych dzielnic. My nie mogliśmy do tej pory tym ludziom przeniesionym do innych dzielnic udzielać jakiegokolwiek wsparcia z programu rewitalizacji, bo oni wychodzili poza naszą dzielnicę. To były programy bardzo mocno związane z terenem i terytorialne. Nie brały pod uwagę tych ludzi, którzy byli wyprowadzeni, a wyprowadzani byli ci słabsi z reguły. Ci mocniejsi zostawali. Byli nawet tacy, którzy byli, wydawali się nam słabsi, ale jak zobaczyli, co się dzieje, to spłacali jakimś cudem zadłużenia, żeby zostać w dzielnicy. I oni później już uczestniczyli w tych wszystkich działaniach społecznych, które są. My zaczęliśmy działania społeczne na Letnicy od kobiet i Klub Kobiet Aktywnych, który tam działa do tej pory, jest no, wyjątkowo fajnym zadaniem. I te panie są takim zaczynem, który tę dzielnicę jakby troszeczkę dźwignął, wydaje mi się, bo na przykład jest minimalna ilość dewastacji na Letnicy. I będziemy starali się, żeby wprowadzić do RPO taką jeszcze jedną funkcję do tych działań społecznych, żebyśmy mogli tymi działaniami w dalszym ciągu obejmować tych mieszkańców, którzy no z przyczyny tego, że ich nie stać na mieszkanie wyremontowane, żeby ich objąć też jakimiś działaniami, mimo że zostali przeniesieni gdzie indziej.
Na razie pomysłu na konkretne działania w tej dziedzinie nie ma. Władze wskazują na organizacje pozarządowe, które mogłyby na danych terenach zająć się mieszkańcami, zaktywizować ich, bo mają przecież doświadczenie. Mimo licznych problemów nie jest tak, że na Biskupiej Górce nic się nie dzieje. Jedną z organizacji tam działających jest Stowarzyszenie Waga, które prowadzi Krystyna Eismont.
Dostałyśmy tutaj lokal. My jako Stowarzyszenie Waga, bo no, o tym mogę mówić najwięcej, bo tutaj działam, więc takie na przykład projekty jak Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, który jest już drugi rok realizowany tutaj, to realizuje Instytut Kultury Miejskiej razem ze Stowarzyszeniem Waga na Biskupiej Górce akurat tą część. Ma to bardzo duże znaczenie dla podniesienia takiego myślenia mieszkańców o tej dzielnicy jako o czymś, co jest interesujące, tak? Bo do tej pory to ludzie stąd uciekali, wydawało im się, że po prostu mieszkają w dzielnicy no takiej, jednej z najgorszych, zresztą ona miała złą opinię. Był plener malarski, w którym brali udział też mieszkańcy, oprócz artystów. I dzieci, bardzo, bardzo chętnie dzieci biorą udział w każdych tak, zajęciach, bo nie ma tutaj zbyt wiele takich ofert. Wydaje nam się, że powinien tu być dom sąsiedzki, tak, gdzie byłyby te regularne takie zajęcia, żeby dzieci mogły przyjść na przykład codziennie i taka mama czworga dzieci, która jest bardzo zajęta i będzie pracowała, żeby mogła je tu zostawić, żeby to była realna pomoc dla tych osób.
Ze wszystkimi stowarzyszeniami, jakie powstały na naszej dzielnicy, które wyrażają chęci do współpracy, stworzyliśmy właśnie partnerstwo. W nim staramy się razem i z osobna każda, że tak powiem, instytucja o to, żeby no, każdy w swojej dziedzinie, której jest dobry, żeby umacniać i starać się o lepsze jutro dla tej dzielnicy i dla mieszkańców. Fundacja Życie i Pasja, która, że tak powiem, zajmuje się dziećmi, wspomaga też różnych mieszkańców indywidualnie. Nie tylko, że tak powiem, finansowo, ale i intelektualnie. Są spotkania dla kobiet, które rozwijają zdolności, starają się wyciągać te osoby, które żyją w takim długoletnim przekonaniu o patologii tej dzielnicy, z takiego środowiska udowodnić, że będzie lepsze jutro, tak? Że możemy dużo zdziałać wspólnie w porozumieniu, że wszyscy razem, jeżeli będziemy, że tak powiem, walczyć o każdy kawałek naszego terenu, naszej dzielnicy, naszego domu, naszej klatki, to na pewno nam się uda cokolwiek zrobić.
Jest u nas zadłużenie 32 tysiące ogólnie przez moich rodziców. Czynszu ponad 500 zł. Nie?
Ja tu dużo osób nie znam, ale mam parę koleżanek, no to starają się dbać o te mieszkania, nie? Na własny koszt właśnie. I jakieś płyty tam na tą wilgoć ludzie kładą i coś.
Ale to wszystko wychodzi, nie? Bo to jest najgorsze, że budynek koło budynku, nie?
Stare budynki po prostu.
Stare budownice, nie? To jeszcze Niemcy, nie? Najgorsze są tutaj mury na tym stoku, nie? I też wychodzi tutaj zielono, nie zielono i to ogólnie przychodzi na mieszkanie, nie? Ja mam taką wilgoć w łazience przy oknie i najgorzej przy oknach, nie?
A na
w kuchni. Teraz robiłem remont po raz czwarty w miesiącu u dziecka w pokoiku, że nawet preparaty, nie, na wilgoć nie pomagają, nie?
Ponieważ te budynki faktycznie od lat nie były remontowane, te, które ja akurat oglądałam na Biskupiej, i to nie gdzieś tam daleko, tylko przy głównej na przykład ulicy Biskupiej czy na Stoku. Gdyby na przykład miasto systematycznie, a to barierki jakieś do schodów tam remontowało, a to trochę coś z grzybem robiło, a to z oknami, może takie stopniowe już przedrewitalizacyjne działania, malutkie, oddolne, ale może to by ich uczyło jakiegoś takiego podejścia, że o, coś zostało zrobione, trzeba docenić, trzeba dbać, a nie tak zostawiać ich teraz do tego 2016 czy 2017, bo rewitalizacja de facto dopiero wtedy się wydarzy, tak trochę na pastwę losu. Oni się tacy porzuceni czują po prostu.
Wydaje mi się, że niestety nie ma to w tej chwili sensu. To trzeba zrobić kompleksowo. Takie wyrywkowe działanie może być nawet w pewnych wypadkach szkodliwe dla budynków. Tośmy na letnicy mieli takie przykłady, gdzie wymieniliśmy wcześniej okna właśnie dlatego, żeby ludzie zauważyli, że coś się dzieje, że jednak miasto jest zainteresowane nimi, żeby nie czekali tyle czasu. A później te okna niestety trzeba było na przykład wymieniać po 2 latach, bo okazało się, że coś tam nie tego, bo nagle wilgoć w mieszkaniu zaczęła być zdecydowanie większa, bo wentylacja była gorsza przez te okna. Nie chciałbym w tej chwili takich rzeczy pewnie robić. Owszem, tam gdzie można gdzieś by naprawić chodnik chwilowo. Bo całe ludzie będą, nie oszukujmy się, jeżeli my będziemy w ogóle mieli takie pieniądze, żeby coś tam zacząć robić tak porządnie, to pierwsza rzecz, jaką tam trzeba będzie zrobić, to trzeba będzie wymienić wszystkie instalacje. Czyli wszystkie ulice, chodniki, to szlak trafi. Więc robienie tutaj czegoś jest jakby już troszeczkę nie... No to jest troszkę poza jakimś oczywistym utrzymaniem, ale też nie my, tylko są odpowiednie instytucje do utrzymywania tych chodników.
Problem Biskupiej Górki polega na tym, że tutejsi mieszkańcy, oczywiście nie wszyscy, bo są i tacy, którzy doskonale sobie radzą, nie są aktywni, dziedziczą patologię, mają roszczeniowe postawy. Nie wystarczy tych ludzi przesiedlić, nie wystarczy odrestaurować pojedyncze podwórko z nadzieją, że spodoba się to mieszkańcom i zaczną na własną rękę naprawiać kolejne. Jeżeli rewitalizacja Biskupiej Górki dojdzie do skutku, bo urzędnicy mówią, że w kolejce na odnowę czeka choćby Orunia czy Nowy Port, to potrwa ona latami. Jej efekty będą widoczne koło 2017 roku. To nie zwalnia jednak z działań społecznych. Już dziś trzeba pomyśleć o mieszkańcach.
Jeżeli my chcemy mieć odważną politykę spójności społecznej, to są miasta, które zaczynają myśleć w kategoriach tego, żeby rozbić te duże, znaczące grupy i żeby w każdym bloku, na każdej ulicy było przemieszanie się społeczne. No powiedzmy sobie tak troszeczkę, jak to i zaistniało w Polsce powojennej tutaj, za czasów PRL-u, kiedy ja znałem ludzi, którzy w blokach robotnik mieszkał obok profesora, obok lekarza i obok elektryka. Tylko w tej chwili to już jest nieprawda. Większość z tych ludzi, którzy się dorobili, z bloków powychodziło i sobie pokupowało to, co mogli sobie kupić. I pozostają nam w tych blokach ludzie, którzy mają większe trudności ze sprawiedliwością społeczną, z dorobieniem się. Bardzo często to nie są ludzie, którzy są zdolni do tego, żeby się stamtąd wynieść. Więc wchodzimy w pewną kategorię nie tyle niewolników, tylko ludzi, którzy nie mają wyboru rzeczywistego. Oni nie mogą wyjść. I tutaj by trzeba było pomyśleć o tym, jak można by spowodować, żeby do tych na przykład starszych dzielnic Gdańska wprowadzić zupełnie innych ludzi, ale gdzie mieszanka będzie się układała. To nie jest łatwe, no bo czy pani by chciała mieć obok siebie człowieka, który ma taką i taką przeszłość i który od czwartku do niedzieli jest w stanie takim czy innym, nie? Prawdopodobnie odpowiedź jest nie. Ale mi się wydaje też, że to znaczy, że poprzez takie rzeczy jak asystenturę, czyli bardzo intensywne wspieranie tych ludzi w momencie, kiedy my ich instalujemy w zupełnie normalnych warunkach przeciętnych, moglibyśmy zacząć dawać przykład ludziom, że po pierwsze to jest możliwe zamieszkać w tak zwanym, w nawiasach, normalnym bloku, po drugie jest do tego wsparcie i inni sąsiedzi nie zostają ku temu sami, po trzecie mobilizacja tych innych sąsiadów, żeby wytworzyć grupę, żeby pracować nad tym klejem społecznym, który się nazywa kapitał społeczny, po to, ażeby ta nowa rodzina została przez tych ludzi przyjęta, nie? Więc to też wymaga trochę czasu i troszeczkę dopasowania. To znaczy, że jak się przyznaje takie mieszkania, czy miejskie, czy socjalne, nie można tego robić na podstawie, mam tyle metrów, wsadzam rodziny od takiej ilości osób. prawdopodobnie trzeba by zainteresować się troszeczkę, kto inny tam mieszka, w jaki sposób mogłyby się ułożyć relacje, czyli to już jest praca animatora, czyli kogoś, który w momencie rewitalizacji, a zasadniczo grubo przed, trzeba dokładnie wiedzieć, kto mieszka, jakie są chęci, jakie są siły społeczne, żeby móc następną osobę, następną rodzinę wpasować w tą układankę społeczną, to jest tak strasznie skomplikowana. Pomału, przez okres, nie wiem, 5-10 lat, będziemy te koncentracje ludzi o wielkich trudnościach próbowali nie tyle rozbić, czyli tylko rozpowszechnić, żeby to przestało być koncentracja, żeby ten sosik był troszeczkę bardziej ogólny. Ale to naprawdę nam stawia pytanie na temat tego, czy myśmy potrafili profilaktycznie do czegoś podejść, czy myśmy naprawili sytuację, czy my po prostu patrzymy się, jak sytuacja się pogarsza danej rodziny, bo my nie mamy systemu instytucjonalnego do tego, żeby odwrócić prąd rzeki. Nie? Trzeba by pomyśleć o tym, że jeżeli odnawiamy dzielnicę, to częściowo chcemy zmienić ludność, nie całościowo, i w jaki sposób możemy tą układankę ludzką spróbować dopasować.
Wysłuchali Państwo wieczornej audycji w Radiu Gdańsk o rewitalizacji Biskupiej Górki, jej planach, a także zagrożeniach i problemach z nią związanych. Stefan Kotiuk program zrealizował, Magda Świerczyńska-Dolot przygotowała. Życzę udanego wieczoru. Do usłyszenia.